Teraźniejsza prawda numer 126. Listopad, grudzień 1949 roku. Posłannik Epifanii. Ciąg dalszy. Trzeci z trzech epizodów, jaki mamy przed sobą w naszym badaniu, jest pokazany w trzech najsilniejszych wojownikach Dawidowych, przebijających się przez wojska filistyńskie, ażeby naczerpać wody ze studni, będącej przy bramie w Betlejem, z której tak bardzo pragnął napić się Dawid. 2 Samuelowa rozdział 23 wersety od 13 do 17. 1 Kronik rozdział 11 wersety od 15 do 19. W tomie 9, w rozdziale 6 znajduje się szczegółowo podana poza figura udziału, jaki brał w tym Jasobam, a powyżej przedstawiliśmy w krótkości pozafiguralny udział, jaki brał w tym brat Barton. Tutaj pozostaje nam jeszcze do przedstawienia udziału, jaki miał w tym Jot jako pozafiguralny Eleazar. Dawid, pragnący napić się wody, wyobraża brata Russella, który pragnął jako ów sługa, nie jako pielgrzym, prawdy potrzebnej w tych trzech czasach. Jak walka brata Russella z demonami i przesiewaczami odbywała się w kierunku ufności w zupełną zdolność pańską, czy on jest zdolny dać ochronę trzodzie przed demonami i przesiewaczami i jak walka brata Bartona z demonami i przesiewaczami była prowadzona przeciw ich usiłowaniom, by zaszczepić w nim urazę do brata Russella za jego występowanie przeciwko przesiewaczom, a szczególnie przeciwko A. E. Williamsonowi, tak samo walka J. była przeciwko demonom i przesiewaczom, usiłującym pobudzić go do złego usposobienia względem brata Russella jako onego sługi, a wojsko filistyńskie położyło się obozem w dolinie Refaim, demonów. Wrażenie, ci trzej przychodzący w żniwo do Dawida do jaskini Adulam, pomsta ludu, hebrajskie słowo za greckie Laodicea, umieszcza poza figurę w żniwie wieku Ewangelii. Przesiewacze z lat 1908 do 1911 wdarli się do Biblii jako nie swojej rzeczy, fałszywie ją tłumacząc. Straż filistyńska była w Betlejemie, dom chleba, werset 14. Około 1 kwietnia 1910 roku, J. zbliżył się do pozafiguralnej studni, prawdy, studni betlejemskiej, która jest przy bramie, werset 15, i wnet zajął się najostrzejszymi wewnętrznymi debatami w całym swoim życiu. Debaty toczyły się około pytania, jak on, jako sługa prawdy, ma przy studiowaniu i wyjaśnianiu Pisma Świętego odnosić się wewnętrznie i zewnętrznie do brata Russella jako onego sługi? Czy ma się zupełnie powstrzymać od studiowania i wyjaśniania Biblii braciom w każdym szczególe, jaki nie był jeszcze wyjaśniony, i czekać aż ów sługa to wyjaśni? Lub czy ma studiować i wyjaśniać te części Pisma Świętego, które uważa, że rozumie, chociażby ów sługa jeszcze ich nie wyjaśnił Kościołowi? Czy ma przyjmować nauki onego sługi jedynie dlatego tylko, że on ma upoważnienie jako ów sługa? Lub czy ma poddawać swoje nowe myśli pod jego ścisłą egzaminację? Najpierw zaczęły wkradać się do jego umysłu argumenty, że powinien studiować i wyjaśniać każdą część Biblii bez względu czy ów sługa już ją wyjaśnił lub nie. Poddał on pod rozwagę każdy z tych argumentów i odrzucił, ponieważ zauważył, że taki postępek byłby nieuznawaniem urzędu brata Russella jako onego sługi. Następnie innego rodzaju argumenty przyszły mu na myśl, ażeby nie studiować i nie wyjaśniać żadnej części Biblii, jaka nie była wyjaśniona przez onego sługę. Lecz i te argumenty odrzucił, ponieważ zauważył, że to by go pozbawiało studiowania i wyjaśniania nawet najprostszych i najjaśniejszych wersetów Pisma Świętego, a nawet historycznych, napominających i etycznych pism, gdyby ich wyjaśnienia nie otrzymał naprzód od onego sługi. Gdy i w tej części walki odniósł zwycięstwo, demoni nasunęli mu inne przebiegłe argumenty, starając się go przekonać, że powinien przyjąć nauki onego sługi nawet bez żadnych dowodów, ponieważ ów sługa był specjalnym mówczym narzędziem Bożym. Lecz Jot i te argumenty odrzucił, bo gdyby tak czynił, to byłby jednym z liczby 9700, co uklękli na kolana swoje przy piciu wody, a nie z onych 300, co pili wodę z rzeki stojącą, Sędziów rozdział 7 wersety od 2 do 7. Przez 2 tygodnie toczyła się w umyśle jego ta cicha walka i była jedną z najstroższych walk, jakie kiedykolwiek przechodził. Prawdziwie walczył on z demonami i poznał w jak przebiegły i chytry sposób potrafią one nasuwać myśli, ale ponieważ Pan był z nim, dlatego też dopomógł mu pobić ich argumenty. I dlatego wyszedł z walki z trzeźwym wyborem myśli, które dopomogły mu do rozwiązania odnośnych pytań. Po pierwsze, poznał, że jego postawa jako sługi Kościoła względem onego sługi była taką, iż powinien uznawać go i działać względem niego jako tego, który był specjalnym mówczym narzędziem pańskim, któremu Pan dał naprzód prawdę na czasie i przez którego Pan dał poznać prawdę Kościołowi. Po drugie, że urząd onego sługi zobowiązywał Jot, ażeby był dobrze usposobiony względem wszystkich jego nauk, jakie podawał Kościołowi. Po trzecie, że nauki, jakie on sługa podaje, powinien zegzaminować w dobrym usposobieniu, w duchu cichości i jeżeli po dobrym przestudiowaniu ich przekonywały jego umysł, że są prawdziwe, powinien je przyjąć i nauczać. Po czwarte, że w razie gdyby nie mógł zrozumieć rzeczy, jakie on sługa wykłada, nie powinien ich poddawać pod dysputę braci, lecz pamiętać, że w 99 wypadkach do jednego ów sługa miałby rację, a Jot błąd. W takim razie niezrozumiałe nauki powinien odłożyć do dalszego studiowania i modlitwy. Po piąte, że pisma historyczne, napominające, etyczne i obietnice, które są jasno pisane. Zewnątrz, objawienie rozdział 5 werset 1, mógłby wyjaśniać braciom, chociażby nawet nie znał w danym wypadku myśli onego sługi, to jest w razie gdyby wyjaśnienie tych pism było tylko budującym i nie stało w przeciwieństwie do żadnej znanej prawdy lub nauki brata Russella. Po szóste, że nigdy nie powinien wyrażać swojej opinii braciom odnośnie nowych doktryn, typów lub proroctw, które nie były poprzednio wyjaśnione przez onego sługę, rzecz do której często nie stosował się w przeszłości. I, po siódme, że jeśli by otrzymał myśl odnośnie nowej doktryny, typu lub proroctwa, to bez opowiadania tego braciom, powinien o tym zawiadomić onego sługę i wyczekiwać jego przyjęcia i przedstawienia tego Kościołowi, nic nie mówiąc o tym braciom. A jeśli by on sługa nie zgodził się z jego poglądami, nie powinien więcej poruszać tego przedmiotu, ale uważać go według wszelkiego prawdopodobieństwa za mylny. Gdy Jot przestudiował te 7 punktów, które jako zasady stosujące się do tej sprawy stały się jasne dla niego, on uznał je za prawdziwe i praktyczne i postanowił stale się do nich stosować, one bowiem rozwiązywały problemy, które dotąd nie były mu jasne co do obowiązków pielgrzymów i ich przywilejów względem studiowania i wykładania Słowa Bożego w stosunku do onego sługi jako specjalnego wyraziciela pańskiego. Po zakończeniu tej walki w symbolicznej Dolinie Refaim, przedstawiającej sferę czynności demonów, J przybył do symbolicznej studni i naczerpał pełne naczynie symbolicznej wody, czyli prawdy. Tak, Pan wynagrodził go za jego stałość i zwycięstwo w walce z demonami, bo bez poprzedniego rozważania dał mu wyjaśnienie figur odnoszących się do pięciu przesiewań żniwa, o których apostoł Paweł opisuje w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 10 wersetach od 5 do 11. To wyrozumienie nagle oświeciło jego umysł bez żadnego poprzedniego studiowania. Przyszło zatem bez oddawania się zabronionemu spekulowaniu. 2 Mojżeszowa rozdział 19 wersety od 21 do 25. Szczegóły o tej sprawie są podane w tomie 5 epifanicznym, w rozdziale 2. Brat J powiedział w zaufaniu pewnym, nierozwiniętym, braciom o tej walce, jaką miał z demonami i o nagrodzie, jaką otrzymał za to od Pana, który dał mu wglądnąć w pewne prawdy nieznane dotąd onemu słudze, nie mówiąc ani słowem o naturze tych prawd. Gdy później J zachorował na wyczerpanie nerwowe, po angielsku, brain fog, i gdy ci niedoświadczeni bracia widzieli go chorego, wywnioskowali, iż cierpiał na pomieszanie zmysłów, będąc owładnięty demonami, i w taki sposób rozgłosili to pomiędzy zborami na północnym zachodzie. Prawie natychmiast po chorobie, J przedstawił dość obszernie na papierze swoje wyrozumienie z pierwszego listu do Koryntów rozdziału 10 wersetów od 5 do 11 i przyniósł to do brata Russella, przyniósł do Dawida, werset 16, któremu wyjaśnił swoje doświadczenie. Brat Russell zrobił z tego artykułu treściwy wyciąg i dał go J do opinii, czy streszczenie wyrażało jego myśli. Brat Russell zapomniał w swoim streszczeniu włączyć wyciąg z drugiego przesiania, który J dodał z kilkoma mniejszymi poprawkami i oddał mu to, chwaląc streszczenie artykułu, który, gdyby nie był streszczony, mógłby zająć co najmniej cały numer strażnicy. Później brat Russell ogłosił braciom, że myśli do tego przedmiotu otrzymał od pilnego studenta Biblii i opublikował streszczenie słowo w słowo tak jak mu J zwrócił w artykule. Te rzeczy posłużyły im za typy, reprint z 1913 roku, strony od 198 do 200. Ogłoszenie tego artykułu w strażnicy było poza figurą Dawidowego wylania wody przed Pana, to znaczy na ofiarę mokrą. W innym miejscu, pierwsza Kronik rozdział 27 werset 4, Eleazar występuje pod imieniem Dodaj, Achochytczyk, który był pułkownikiem nad drugim podziałem, to jest pułkownikiem, mającym dozór nad armią drugiego miesiąca. Te 12 podziałów armii wyobrażają braci z punktu zapatrywania na ich związek z poszczególnymi 12 głównymi łaskami, jakie używali spornie w obronie prawdy i pobijaniu błędu. 12 pułkowników odpowiada 12 pułkownikom z 4 Mojżeszowej rozdziału 31 wersetów 14 i od 48 do 54. Zobacz szczegóły w tomie 9, rozdziale 4. Jasobam, jako główny oficer, a zatem pułkownik pierwszego podziału, przedstawia brata Russella jako pielgrzyma polemika i wodza braci w wojnie duchowej, gdzie główna łaska występuje w głównym ćwiczeniu. Eleazar, występujący pod imieniem Dodaj, Achochytczyk, jako pułkownik drugiego podziału przedstawia J jako pielgrzyma polemika i wodza braci w wojnie duchowej, gdzie druga główna łaska występuje w głównym ćwiczeniu. W taki sam sposób inni główni wodzowie armii jako pułkownicy są wymienieni w tomie 9, rozdziale 4. Oprócz tego brat Russell i Jod są względnie przedstawieni z punktu widzenia figury kapłańskiej. Pierwsza Kronik, rozdział 24, wersety od 3 do 19. Przez dwóch kapłanów Jehojaryba, Jehowa prosi, lub walczy, i Jedajasza, Onezna lub wyznaje, którzy byli na czele pierwszego i drugiego z 24 podziałów, na które kapłani byli podzieleni przez Dawida, który wyobraża w tej czynności brata Russella, jako onego sługę, zarządzającego pielgrzymami w ich usługach kapłańskich. Kluczem do otworzenia figur historycznych połączonych z Dawidem jest ten fakt, iż on przedstawia w tych figurach onego sługę jako wykonawcę i wojownika pańskiego. A wypełnione fakty podane powyżej potwierdzają ten pogląd. Inną znamienną figurą krótszej przepowiedni o pewnych wypadkach w pielgrzymskich czynnościach Jod i w jego stosunku do brata Russella jako onego sługi, a w urzędzie tego ostatniego jako członka gwiazdy, jest historia o Jakubowym mocowaniu się z aniołem. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 32, wersety od 24 do 32. Przedstawienie poza figur tej historii posłuży do wyjaśnienia tej rzeczy. Jakub, opuszczający Labana i zabierający ze sobą żony, dzieci i trzodę, przedstawia brata Russella i jego pięciu specjalnych asystentów. Jod był ostatnim z nich i jako taki służył od roku 1909 do 31 października 1916 roku, którzy odłączyli się i opuścili nominalny lud Boży, Labana, zabierając ze sobą 12 prawd szafarskich i ich sług, utracjuszy koron, żony, prawdy parouzyjne, Rachel, niepoświęconych sympatyków i małe statko, dzieci, także Józefa, i innych, trzodę. Odnośne wypadki, jakie natychmiast poprzedzały i towarzyszyły Jakubowemu spotkaniu się z Ezawem, przedstawiają odnośne wypadki, jakie natychmiast poprzedzały i towarzyszyły spotkaniu się pozafiguralnego Jakuba, brata Russella jako członka gwiazdy i Jod jako jego specjalnego asystenta w roku 1910, z Żydami. Jakubowa ucieczka przed Ezawem wyobraża jak 12 i 70 specjalnych nauczycieli uciekało w żniwie żydowskim przed izraelskim prześladowaniem. Długi pobyt Jakuba u Labana wyobraża jak 35 członków gwiezdnych i ich 35 specjalnych pomocników pozostawało w kościele nominalnym w okresie pomiędzy żniwami. Przy omawianiu tej pozafigury z bratem Russellem, Jod dowiedział się, że na bojaźń, jaką Jakub miał przed Ezawem, nie można było znaleźć pozafigury w doświadczeniach brata Russella, ale była pozafigura w pewnych doświadczeniach brata Jod. Jakub wysyłający posłów przed sobą do Ezawa, pierwsza Mojżeszowa, rozdział 32, wersety od 3 do 5. I oznajmiający mu o swym powrocie z wielkim dobytkiem do Chanaanu, wyobraża starania brata Russella, by nawiązać, 1909 rok, kontakt z Żydami w kierunkach syjonistycznych, a nie kościelnych. Posłowie oznajmujący Jakubowi, werset 6, że Ezaf idzie na jego spotkanie z wielkim pocztem ludu, przedstawia braci, którzy powiedzieli szczególnie bratu Russellowi i jego podwładnemu bratu Jod o podejrzliwym odnoszeniu się Żydów. Jakub rozdzielający lud, jaki był z nim, i dobytek na dwie grupy, przedstawiające dwie klasy, nominalną i prawdziwie duchowną, wyobraża jak brat Russell postawił duchowego Izraela w taki sposób, by był w pogotowiu do bronienia prawdziwego duchowego Izraela przed atakiem Żydów. Pozafiguralną modlitwę z wierszy od 9 do 12 odmówił Jod. Pięć klas zwierząt, wersety od 13 do 21, podzielone na tyleż grup, jakie Jakub wysłał w prezencie Ezawowi w celu pojednania go, przedstawiają względnie pięć artykułów, jakie brat Russell pisał, pod zbiorczym tytułem Wybrany naród Boży, które ukazywały się co miesiąc, odstęp pomiędzy chówcem i chówcem, w miesięczniku Overland Monthly. Pierwszy artykuł ukazał się w lutym 1910 roku, a piąty w czerwcu. Te artykuły były powodem wielkiego zaciekawienia się i zainteresowania pomiędzy Żydami, pierwsza Mojżeszowa rozdział 33 werset 8. W pierwszych kilku miesiącach 1910 roku, brat Russell i odbyli zajęci pracą pomiędzy chrześcijanami, pierwsza Mojżeszowa rozdział 32 werset 1, lecz z wiosną owego roku ów sługa zarządził, by praca była podjęta pomiędzy Żydami w kierunkach syjonistycznych, werset 22. Spotkanie brata Russella z Żydami nastąpiło na początku czerwca na specjalnie ogłoszonym zebraniu dla Żydów, niedługo po jego powrocie z pielgrzymskiej podróży po Europie i trwało przez kilka lat, rozdział 33 werset 1. Wykłady, jakie przygotował dla Żydów, były tego rodzaju, że najpierw przedstawił Żydom chrześcijan i różnego gatunku nauki chrześcijańskie, jakie są głoszone w różnych denominacjach, werset 1. Naprzód przedstawił im najmniej sekciarskich chrześcijan i ich nauki, służebnice i dzieci ich naprzodku, werset 2. Następnie najbardziej sekciarskich chrześcijan i nauki, Lia i jej dzieci za nimi, a na końcu prawdziwych chrześcijan i ich nauki, Rachela i Józef na ostatku. Na wstępie wykładu w bardzo grzeczny i ujmujący sposób przedstawił żydowskim słuchaczom siebie i swoją misję, szedł przed nimi, pokłonił się, nim przyszedł do brata, werset 3. Grzecznym obejściem się z nimi pozyskał ich serca i oni odpowiedzieli mu wzajemną grzecznością, ponieważ nie spodziewali się tak niezwykłej grzeczności, ani nigdy nie doświadczyli jej ze strony kleru chrześcijańskiego, werset 4. Żydzi, mając na pamięci nauki i wierzenia chrześcijańskie, które wprawiały ich w oburzenie, dlatego zadawali pytania względem tego, pierwsza część, werset 5. Tedy ów sługa w łagodny, uprzejmy i taktyczny sposób przedstawił im trzy rodzaje nauk wspomnianych powyżej grup, i to w taki sposób, iż Żydzi uważali to za grzeczne przedstawienie rzeczy, wersety 6 i 7. Na ich zapytywanie się co znaczą te pięć wyżej wspomnianych artykułów w miesięczniku Overland Monthly, on łagodnie odpowiedział, iż były to błogosławieństwa dane im w podarunku na zawarcie pokoju pomiędzy chrześcijanami a Żydami, gdyż mają wiele wspólnego pokrewieństwa w swoich głównych wierzeniach. Werset 8. Rozumie się, iż najpierw Żydzi wzbraniali się przyjęcia podarunku składającego się z odnośnych prawd, ale później pod namową zgodzili się na ich przyjęcie, wersety od 9 do 11. Na propozycję wielu Żydów, ażeby lud prawdy przyłączył się do sił i pracy syjonizmu razem z Żydami, werset 12. I chociaż niektórzy połączyli się na krótki czas z ostatnimi, to jednak brat Russell dał odmowną odpowiedź w ostatnich dwóch artykułach o wybranym narodzie Bożym. Po pierwsze, czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby mogli powrócić do łaski Bożej? Po drugie, czy Żydzi i chrześcijanie muszą się połączyć? Na ich propozycję, by nawiązać bliższą społeczność i pomóc, brat Russell nie zgodził się, werset 15. Wszędzie, gdzie brat Russell głosił o posłannictwie syjonizmu przez te kilka lat, te same cechy znamionowały jego spotkanie się z Żydami. Brat Russell przez brata Driscolla, który był jego dyrektorem publikacyjnym, prosił J., aby wziął na siebie pracę sionizmu i ulżył mu nieco z jego nadmiernych ciężarów. Lecz J. wykazał, że jego dawniejsze pokrewieństwo z Żydami na pewno byłoby dla nich szkodą, gdyby się o tym dowiedzieli i że na pewno dowiedzą się, gdy on stanie na wybitnym miejscu w tej pracy. Te uwagi były powodem, iż brat Russell wycofał swoją ofertę i chociaż J. dał kilka wykładów o sionizmie, jednakowoż nie zajął wybitnej części w spotkaniu pozafiguralnego Jakuba z Ezawem, który to przywilej przypadł w całości bratu Russellowi, a szczególnie w zarysach pisania i wykładania. Udział J. w tej szczególnej pracy składał się w większości z cierpienia, a było to tak, gdy tylko dowiedział się, że Żydzi odnosili się wrogo do pracy, po pierwszych próbach brata Russella, by wzbudzić w nich zainteresowanie w kierunku sionizmu, J. bardzo zląkł się i strwożył, 1 Mojżeszowa rozdział 32 werset 7, że o jego dawnej przynależności żydowskiej mogliby dowiedzieć się Żydzi, którzy by na pewno myśleli, że brat Russell używa nowych metod do ich nawracania do wiary chrześcijańskiej, a co okazałoby się fatalnym względem prowadzenia tej pracy. Jego obawy wzrosły tym bardziej, gdy bracia w Portland, w Oregonie, którym miał złożyć drugą pielgrzymską wizytę naznaczoną na 27 do 29 maja, planowali, aby on przemówił do Żydów w Portland na szeroko ogłoszonym publicznym zebraniu, a w tym celu podawano myśl, aby podać w ogłoszeniu jego dawną żydowską przynależność. Po dowiedzeniu się o tym odradzał braciom podawania takiego ogłoszenia, dowodząc, iż będzie na pewno szkodą dla całej pracy prowadzonej przez lud prawdy do Żydów. Dowiedział się również ku swemu zmartwieniu, że jego dawne pokrewieństwo z Żydami było już podawane w ogłoszeniach o poprzednich publicznych zebraniach w Portland i dlatego radził braciom, by użyli innego pielgrzyma do wygłoszenia wykładów o sionizmie. To było powodem jego gorliwej modlitwy zasyłanej przez kilka tygodni do Pana, by nie dopuścił, aby jego żydowskie pokrewieństwo stało się kamieniem obrażenia w tej pracy. Jego modlitwa bez zrozumienia jej pozafigury w tym czasie, zawierała w sobie te same myśli, jakie są wyrażone w wierszach od 9 do 12. Obawy te trwały przez kilka tygodni i nie były pokonane aż po jego zachorowaniu, gdyż w tym czasie poczuł wielką ulgę, będąc pewny, iż to usuwało go na zawsze ze sceny. Od wiersza 13 do 23 tylko sam brat Russell wypełnił poza figurę Jakuba, lecz poza figurę od wiersza 24 do 32 wypełnił brat J. Trwoga, jaką J. odczuwał, doprowadziła go do doświadczenia, które jest zobrazowane w tych wierszach jako bolesne mocowanie się z aniołem. To pozaobrazowe mocowanie składało się z wewnętrznej debaty prowadzonej na tym punkcie, czy ma czy nie ma brać udziału w pracy sionistycznej jako jej wykładowca. Podczas tej cichej debaty ani jedno słyszane słowo nie było wypowiedziane. Niektóre osoby, którym po kilku latach opowiadaliśmy o tych doświadczeniach, błędnie przedstawiły to, iż był to okultyzm. Gdy on w swoim umyśle stawiał opozycję, że jego dawne pokrewieństwo z Żydami spowodowałoby ruinę w tej pracy, gdyby zajął w niej wybitne stanowisko, odpowiedź przychodziła: ufaj w Panu, gdyż on ma nad tymi kontrolę. Na to była odpowiedź, iż Pan nie żąda, byśmy skakali z wierzchołka wieży w pokuszeniu, że nas zachowa od pewnej zguby. Takie debatowanie trwało całe tygodnie i przybierało różne formy, na które J. dawał ustawiczne odpowiedzi w umyśle swoim w taki sposób, iż wyglądały prawdziwe, logiczne i harmonijne. To debatowanie rozpoczęło się po wewnętrznym debatowaniu pozafiguralnego Eleazara, opisane powyżej w ósmym poprzednim paragrafie i trwało aż po zachorowaniu J i przyczyniło się w pewnej mierze do jego zachorowania. Brat J był nieporuszony w swoim stanowisku, który, pan, widząc, że go, J, nie mógł przemóc, werset 25. Pan doświadczał go, aby wiedział, czy on da sobą powodować i wynieść się na wydatne stanowisko pomimo, że był pewny, że sprawa pańska poniesie szkodę. To przekonanie czyniło go twardym jak kamień i nie dozwalało, by się zgodził na wyniesienie go do takiej służby. Nie wiedział wtedy o tym, że to było mocowanie się z panem. Czasami tylko zastanawiał się w sposób prosty, ważąc zasady mające łączność z tym przedmiotem w tę i drugą stronę. Debata dosięgła do najwyższego stopnia, gdy umysł jego poczuł znużenie, a gdy trwała dalej, nastąpiło wyczerpanie nerwowe, uderzył w staw biodra jego, wytrąciła się z stawu biodra, gdy się z nim mocował, werset 25. Gdy brat J w dalszym ciągu prowadził ze sobą tę cichą debatę nawet po swoim zachorowaniu, argument za ustąpił przed argumentem przeciw, puść mnie, werset 26, ale J trzymał się jeszcze w nadziei, że otrzyma zupełną jasność odnośnie myśli zawierającej się w debacie. W tym stadium poznał, że debatował z panem, który przez cały ten czas doświadczał jego posłuszeństwa i wierności w jego sprawach. Tedy prosił dość długo i wytrwale o błogosławieństwo od pana, nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. A gdy w cichej konwersacji powstało w umyśle i odpytanie, jaki jest twój urząd, co za imię twoje? Wiersz 27. Odpowiedział w umyśle, pielgrzym, generalny starszy, który wiernie będzie popierał brata Russella. Odpowiedź, która, chociaż nie była mu znana, lecz w oczach pańskich zawierała w sobie, że on był specjalnym pomocnikiem brata Russella w obu jego urzędach, to jest w urzędzie jako członka gwiazdy i w urzędzie wiernego sługi, i że on, to jest brat J., był tym pomocnikiem od czasu potyczki z M.L. McFailem, jaką miał około 13 miesięcy przedtem. Ażeby awans tego urzędu mógł być znany J., pan otworzył jego umysł, aby mógł poznać, że on był tym specjalnym zwycięskim wojownikiem i wodzem dla Boga i Kościoła, Izrael, książę, lub wojownik Boży, werset 28. Z powodu swej zwycięskiej walki w mocowaniu, i przemogłeś. Pan dał mu to poznać przez otwarcie umysłu jego, dając mu wyrozumienie jego doświadczenia, jakie było pokazane w figurach przez trzy czyny bohaterskie Eleazara, syna Dodaja Achochytczyka, przez awansowanie go na urząd pozafiguralnego Eleazara i pułkownika Dawidowego w drugim podziale żołnierzy i przez uczynienie go w dowództwie kapłańskim poza figurą Jedajasza, będącego wodzem w drugim podziale kapłanów. Ponadto dał mu wyrozumieć poza figury Jakuba, Eldada, Meddada i Jonatana, a również kilka innych pism biblijnych. Te błogosławieństwa były poza figurą tych błogosławieństw, którymi Pan błogosławił Jakubowi, i tamże mu błogosławił, werset 29. Zanim ta poza figura stała się jasną J., on starał się dość długo dowiedzieć, kto był tym jego debatującym, mocującym, antagonistą, ponieważ czuł, że dyskusja, jaka odbywała się w jego umyśle, nie była za argumentami umysłowymi, jakie powstawały w jego głowie, oznajmij mi proszę imię twoje. I dopóki poza figura nie stała się jasną, nie otrzymał informacyjnej odpowiedzi, raczej dopytywanie się o powód tego pytania przychodziło mu do umysłu, czemu się pytasz o imieniu moim? Dopiero wtedy, gdy Jot otrzymał błogosławieństwo, przez co zrozumiał między innymi rzeczami i tę figurę, dowiedział się, iż ten, z którym się mocował, był to Pan Jezus. Równocześnie poznał, iż sfera tego doświadczenia była jedną, która przyprowadziła go umysłowo twarzą w twarz z Panem. Fanuel, w hebrajskim Peniel, boska twarz, werset 30. Ponieważ widział umysłowo w tej debacie Boga twarzą w twarz. Tylko cudem jego życie zostało zachowane, bo tak to, jak i trzy eleazarowe doświadczenia były powodem utraty wiele żywotności z jego życia. Gdy się weźmie pod uwagę wyczerpujący charakter ciężkich prac i wysiłków brata Jot, jakie zawierały się w trzech powyżej opisanych doświadczeniach pozafiguralnych czynów bohaterskich Eleazara, z których wszystkie były powodem wielkiej utraty jego żywotności, a tedy gdy się doda do tego skutki wyczerpania z powodu tych mocowań, to nic dziwnego, że zasłabł na wyczerpanie nerwowe. Raczej cudem jest, że pozostał żywym. Tak istotnie, że cztery gatunki doświadczeń były silnymi uderzeniami na jego mózg, które sprowadziły osłabienie mózgu, pozbawiając go służby pielgrzymskiej przez 3,5 miesiąca, a później przez pewien czas uczyniły go niezdolnym do ciężkiego wysiłku umysłowego, a nawet do dzisiejszego dnia mózg jego nie może znieść tej miary wysiłku, jaką mógł znieść przedtem, chramał na biodro swoje, werset 31. Utracjusze koron, słysząc o jego zachorowaniu, nie przyjmą powyższego przedstawienia o tych doświadczeniach jako pozafigurach, które stały się mu jasne natychmiast po upadku z sił. Ale jak Izraelici, którzy widząc Jakubowe chramanie, do dzisiejszego dnia nie jadają okrągłego bywsztyku, nie jadają synowie izraelscy żyły skurczonej, ścięgna udowego, iż był uderzył Jakuba w staw biodra jego i w żyłę skurczoną, werset 32, tak i Lewici, pomimo harmonijnego wytłumaczenia powyższych faktów i przedstawienia wypełnień nie przyjmują tego, będąc w obawie, jak to już działo się w przeszłości, że mocowanie, powyżej opisane, mogło być sprawą demoniczną. Ażeby można w sposób inteligentny przedstawić krótszą przepowiednię powyżej wytłumaczoną, byliśmy zmuszeni wyjaśnić z pierwszej Księgi Mojżeszowej rozdziały 32 i 33. Następna krótsza przepowiednia w formie typu, jaka by tutaj pasowała, pochodzi z drugiej Mojżeszowej rozdziału 19 wersetu 24. W tym wyjątku Pisma Świętego jest wykazany wyłączny przywilej nadany bratu Russellowi jako posłannikowi na Parouzję i bratu Jot jako posłannikowi na Epifanie, ale z powodu, że szczegóły o pozafigurze były już podane w Present Truth przy wyjaśnianiu drugiej Mojżeszowej rozdziału 19 wersetów od 21 do 25 w artykule Mojżesz, Aaron i Maria, figura i pozafigura, w paragrafie 38, dlatego byłoby niepotrzebne ponowne omawianie tego wyjątku. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1949 roku na stronach od 61 do 64.